Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy w tym niezwykłym dniu, kiedy świętujemy Epifanię, objawienie się Jezusa całemu światu w osobach trzech mędrców. My sami przychodzimy i oddajemy chwałę Bogu, który stał się człowiekiem, i rozpoznajemy w dziecku Boga, który kocha. Podobnie jak chcemy rozpoznawać w Eucharystii Boga, który daje się nam za pokarm, dzisiaj naszym przewodnikiem, gospodarzem tego studium jest ksiądz Grzegorz Baran. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich uczestników radiowo-internetowego studium biblijnego. Pozdrawiam również prowadzącego dzisiejszą audycję, księdza Piotra. I rzeczywiście, jak ksiądz Piotr zauważył, mamy szczególne święto, ponieważ w osobie mędrców chcemy i my przyjść i pokłonić się Jezusowi Chrystusowi. Wiemy, że Biblia nazywa ich Magoi, my ich nazywamy mędrcami. To oni właśnie najpierw w sposób rozumowy, można by powiedzieć naukowy, poszukiwali Zbawiciela świata, a potem przyszli, upadli na twarz i z wiarą oddali Mu pokłon. Można by powiedzieć, że w osobach mędrców ogniskuje się to poszukiwanie i rozumowe, i poprzez wiarę. My dzisiaj będziemy mówić o Eucharystii, a jedna z pieśni eucharystycznych podpowiada nam: wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój.
Księże Grzegorzu, oczywiście pozdrawiamy też całe radio RDN Małopolska. Dzisiaj z księdzem biskupem dziękowaliśmy w Katedrze Tarnowskiej za 25 lat obecności dobrej nowiny na falach radiowych naszego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Ale teraz już ad rem do naszej Eucharystii, która obecna jest też w pismach mądrościowych i u proroków. I księże Grzegorzu, jakbyśmy ten wykład podzielili tak systematycznie, żeby się nasi słuchacze mogli zorientować. Oczywiście zaznaczam już, że tekst wykładu jest bardzo obszerny i ksiądz Grzegorz przygotował mnóstwo informacji. On będzie dostępny na stronach Gościa Niedzielnego i na naszej stronie, a my spróbujemy dotknąć pewnych istotnych elementów tego wykładu.
Chcąc dostrzec w Starym Testamencie, a zwłaszcza w interesujących nas księgach proroków, ich w pismach, zapowiedzi Eucharystii, warto przywołać różne określenia, które w tradycji Kościoła zostały odniesione do Eucharystii. Katechizm Kościoła katolickiego podaje następujące odniesienia do Eucharystii: wieczerza pańska, łamanie chleba, pamiątka męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana, najświętsza ofiara, komunia święta, przez którą łączymy się z samym Bogiem, i kolejne określenie to msza święta. Jak zauważamy na podstawie tych kilku określeń Eucharystii, w tajemnicy Eucharystii można dostrzec bardzo bogatą rzeczywistość, która obejmuje jakby dwa aspekty. Tajemnicę ofiary, którą złożył Jezus Chrystus sam z siebie Bogu Ojcu, i drugi aspekt to tajemnicę uczty ofiarnej, na której uczestnicy mogą posilać się, mówiąc dokładnie, żertwą tej ofiary, czyli ciałem i krwią samego Chrystusa. Dlatego poszukując zapowiedzi w pismach i u proroków Eucharystii, należałoby zwrócić uwagę właśnie na te dwa aspekty, na aspekt ofiary i uczty ofiarnej.
Spróbujmy właśnie od tej ofiary rozpocząć, czyli gdzie i u proroków, i gdzie w pismach możemy szukać tych zapowiedzi ofiary Chrystusa, która się uobecnia w czasie każdej mszy świętej. O jakich ofiarach możemy wyczytać w Starym Testamencie?
Jeszcze raz chciałbym tutaj podkreślić, że jak poucza nas katechizm Kościoła katolickiego, Eucharystia, msza święta jest zarówno pamiątką, jak i uobecnianiem się najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa. Autorzy Nowego Testamentu ciągle podkreślają, że ofiara, którą Jezus Chrystus złożył, była ofiarą za grzechy człowieka, ofiarą, która miała wyzwolić człowieka z niewoli grzechu, a także jej celem było zawarcie nowego i wiecznego przymierza. To wszystko uobecnia się w czasie zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa w każdej mszy świętej. Stąd też, szukając tych zapowiedzi w Starym Testamencie, należałoby zwrócić może uwagę na dwie ofiary, tak zwane ofiary ekspiacyjne za grzechy. W Starym Testamencie istniały dwa rodzaje takich ofiar. Pierwsza to ofiara za grzechy, zwana po hebrajsku chattat, i druga to ofiara zadośćuczynienia, asham. Ich celem było przywrócenie przymierza z Bogiem złamanego na skutek grzechu człowieka. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje ta ofiara za grzechy, której odgrywają dwa elementy szczególną rolę. Pierwszy ten element to złożenie ofiary w postaci zwierzęcia, z którego zazwyczaj spalano na ołtarzu wszystkie tłuste części, ponieważ uważano je za najlepsze, a zatem należące się samemu Bogu. I drugi element to ofiarowanie krwi, gdyż to właśnie ona miała głównie znaczenie oczyszczające człowieka z grzechu.
Księże Grzegorzu, gdzie moglibyśmy w takim razie wskazać, czy to w księgach pism, czy u proroków, właśnie na takie ofiary, na takie opisy? Gdzie możemy natrafić na takie opisy?
Przede wszystkim należy stwierdzić, że dokładne opisy rytuału ofiarniczego znajdują się w pięcioksięgu tych ofiar. Niemniej jednak na kartach pism i u proroków znajdują się wzmianki, że można by powiedzieć permanentnie w historii Izraela składano takie ofiary. Przykładem takiego rozbudowanego opisu ofiary za grzechy, tej ofiary przebłagalnej za grzechy, można znaleźć w drugiej księdze Kronik, 29 rozdziale, wersetach od 20 do 24, gdzie mamy opis ofiary, którą zainicjował pobożny król Ezechiasz. Przez tą ofiarę miało się dokonać przebłaganie za królestwo, za świątynię, za Judę, można by powiedzieć za cały Izrael.
Jak wynika z tego tekstu, inicjatorem tej ofiary był pobożny król Ezechiasz. Dlaczego właśnie on?
Celem tej ofiary jako aktu pokutnego miało być wynagrodzenie Bogu za grzechy całego Izraela, których przyczyną były wiarołomne, bałwochwalcze praktyki poprzednika, czyli króla Achaza, który propagował w całym królestwie te bałwochwalcze praktyki. Poprzez tą ofiarę miało się także dokonać oczyszczenie ludu z grzechu, oczyszczenie świątyni sprofanowanej przez kulty bałwochwalcze, a także odnowienie przymierza z samym Bogiem.
Czyli niewątpliwie te ofiary są zapowiedzią ofiary Chrystusa, pamiątki, która jest pamiątką ofiary Chrystusa, naszej mszy świętej, która jest pamiątką i uobecnieniem właśnie tej jedynej ofiary, która dokonała się na krzyżu jako przebłagalna ofiara za nasze grzechy.
Niewątpliwie przytoczone teksty wyraźnie pokazują, że składana ofiara za grzechy miała na celu oczyszczenie z grzechów i odnowienie przymierza z Bogiem. Stąd też tego rodzaju ofiary niewątpliwie stanowią zapowiedź ofiary Chrystusa, której pamiątkę i uobecnianie się, jak już wspomniałem, wierni przeżywają w czasie sprawowania każdej mszy świętej. Można by powiedzieć, że prefiguracyjny charakter ofiary za grzechy oraz zawierania z Bogiem przymierza na nowo łatwo dostrzec w świetle słów konsekracji, gdzie wyraźnie jest mowa, że Chrystus ofiaruje swoje ciało, które jest wydawane za nas, za nasze grzechy, a potem jest podkreślony również ten ryt krwi, kiedy w słowach konsekracji pojawia się to stwierdzenie: kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, krew, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Czy u proroków można znaleźć podobne odniesienia?
Oczywiście u proroków też znajdują się odniesienia do tych wspomnianych przeze mnie ofiar, które można traktować jako zapowiedź Eucharystii w tym aspekcie ofiary. Niemniej jednak należy stwierdzić, że są to tylko wzmianki, nie ma dokładnego opisu w tych tekstach. Widocznie autorzy biblijni zakładali znajomość tego rytu ofiarniczego u potencjalnych odbiorców tych tekstów.
Księże Grzegorzu, w wykładzie księdza profesora jest przywołany też tekst z Księgi Izajasza, dokładnie ten fragment mówiący o słudze Jahwe, cierpiącym słudze Jahwe, który przyjmuje dobrowolnie na siebie cierpienia. To też jakaś wskazówka i odniesienie do mszy świętej.
Oczywiście, tutaj jeszcze nawiążę do kwestii poprzednich ofiar. Te ofiary przebłagalne za grzechy, czy też ofiary zadośćuczynienia, można by je potraktować jako taką ogólną zapowiedź. Natomiast tutaj w przypadku tak zwanych pieśni o słudze Jahwe z Księgi Izajasza, można by powiedzieć, że mamy taką już bezpośrednią zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa, która uobecnia się w każdej mszy świętej. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj czwarta pieśń, w której sługa Jahwe został określony wprost barankiem. W tak zwanej zbiorowej lamentacji ten sługa Jahwe przedstawiony jest jako niewinny, mogli powiedzieć, baranek, który przyjmuje na siebie cierpienie, poddaje się dobrowolnie śmierci, biorąc na siebie nasze grzechy, winy i cierpienia. Jest to, można by powiedzieć, taka ofiara zastępcza. Pozwolę sobie może przytoczyć ten tekst w całości. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się odwrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich.
Izajasz mówi o ofierze zadośćuczynienia, tej ofierze za grzechy, prawda? I możemy powiedzieć tak, że to proroctwo jest zapowiedzią tego wszystkiego, co dokonuje się w czasie mszy świętej.
Jest to bezpośrednia zapowiedź, ponieważ na ogół nawet nowotestamentalne teksty w proroctwie Izajasza widzą zapowiedź Jezusa Chrystusa. Również i w tradycji Kościoła mamy bezpośrednie nawiązanie do cierpiącego sługi Jahwe jako tego, który zapowiadał Jezusa Chrystusa i jego dzieło zbawcze. Dlatego ten opis, który przedstawia nam Izajasz, można by powiedzieć, jest bezpośrednim wskazaniem tego wszystkiego, co będzie dokonywać się w momencie Eucharystii jako najświętszej ofiary.
Zapraszam na przerwę muzyczną. To będzie hymn świętego Efrema, który opowiada o Eucharystii jako o uczcie i będzie też wprowadzeniem do drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Jesteśmy po przerwie muzycznej. Wybrzmiał ten niezwykły hymn świętego Efrema, który mówi o tym, że to jest chleb niebiański, który spożywamy. Bezpośrednio możemy powiedzieć, że tak jak to ksiądz profesor zaznaczył, ta druga część naszej rozmowy dotyczy Eucharystii jako uczty. I co o tym aspekcie Eucharystii możemy znaleźć i w pismach, i u proroków?
Tytułem wstępu pozwolę sobie przytoczyć nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat Eucharystii, zaczerpnięte z konstytucji Sacrosanctum Concilium numer 47, gdzie znajdują się następujące słowa. Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swojego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak umiłowanej oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swojej męki i zmartwychwstania. Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, której spożywamy Chrystusa, której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. W tej zwięzłej definicji podkreśla się właśnie te dwa aspekty. Z jednej strony uobecnianie się ofiary ciała i krwi Chrystusa, a z drugiej ucztę, na której możemy czerpać z tej ofiary, czyli spożywać ciało i krew pańską pod postaciami konsekrowanego chleba i wina. Oczywiście również i tego rodzaju zapowiedzi możemy znaleźć na kartach Starego Testamentu.
Ksiądz profesor przytacza w swoim wykładzie fragment z Księgi Przysłów, taki szerszy fragment, i wskazuje na szczególne przedstawienie uczty jako prefigurację eucharystycznej uczty ofiarnej.
Rzeczywiście jest to tekst, który można tutaj przywołać jako zapowiedź tej uczty eucharystycznej. Może przytoczmy go również w całości. Jest to tekst z Księgi Przysłów, 9 rozdział, wersety od 1 do 6. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała 7 kolumn. Nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, któremu brak mądrości, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi. Widzimy, że tutaj głównym bohaterem, a dokładniej mówiąc bohaterką, jest personifikowana mądrość, która w świetle Księgi Przysłów, 8 rozdział, wersety od 22 do 36, stanowi pierwociny Bożego stworzenia. Ona także jest swego rodzaju narzędziem, za pomocą którego Bóg stworzył świat. Co ciekawe, autor Księgi Mądrości, charakteryzując personifikowaną mądrość, podał nadto, że jest ona tchnieniem mocy Bożej. Niektórzy egzegeci nawet dostrzegają w tym obrazie mądrości hipostazę samego Boga. Stąd też w tradycji patrystycznej ta personifikowana mądrość została zinterpretowana jako prefiguracja samego Jezusa Chrystusa. Stąd też uczta, którą zgotowała personifikowana mądrość, wyraźnie może stanowić tutaj zapowiedź uczty, której gospodarzem jest już sam Jezus Chrystus.
I chyba warto zwrócić uwagę na sam motyw chleba i wina, który jest właśnie obecny w tym tekście Księgi Przysłów jako prefigurację pokarmu eucharystycznego.
Rzeczywiście, najpierw jest wzmianka o obfitości zwierząt, które przygotowuje na ucztę personifikowana mądrość, ale potem jest wzmianka na temat chleba i wina. Można by powiedzieć, że jest to zapowiedź materii sakramentu Eucharystii, czyli chleba i wina, które mocą konsekracji stają się ciałem i krwią Chrystusa, czyli tego szczególnego pokarmu dającego życie i dającego łaskę.
Czy są jeszcze jakieś inne teksty w pismach proroków, które właśnie też zawierają ten motyw chleba i wina?
Oczywiście jest wiele wzmianek na temat chleba i wina, które można postrzegać jako zapowiedzi sakramentu Eucharystii. Tytułem wstępu należy tutaj może podać, że w Starym Testamencie, w tej tradycji starotestamentalnej, chleb zawsze był postrzegany jako dar pochodzący od Boga, będący podstawowym pokarmem, źródłem siły człowieka, środkiem podtrzymywania go przy życiu. Również i wino jako dar Boży stanowiło część codziennego pożywienia. Stąd też te dwa pokarmy, gdziekolwiek są zmiankowane, mogą stanowić zapowiedź Eucharystii, tego szczególnego pokarmu pochodzącego od Boga. Tutaj jeszcze można wspomnieć, że wino w kontekście czasów mesjańskich, a zwłaszcza jego obfitość, stanowiła zapowiedź szczęścia obiecanego przez Boga. Zwłaszcza tutaj w tekstach proroków pojawia się ten motyw.
Ksiądz profesor przytacza fragment psalmu 104, te dwa wersy 14 i 15, gdzie też wprost czytamy i o chlebie, i o winie.
Jest to właśnie ciekawy tekst, który można zinterpretować jako zapowiedź sakramentu Eucharystii w tym aspekcie uczty. Może posłuchajmy słów tego psalmu. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serca ludzkie chleb krzepił. Widzimy tu, że zostały wymienione dwa podstawowe pokarmy. Chleb i wino, które pokrzepiają ludzkie siły, ale także rozweselają człowieka.
W psalmach też możemy znaleźć nawiązanie do historii narodu wybranego i do tego, co działo się na pustyni, kiedy Bóg żywił Izraelitów manną z nieba.
Jak to widać w przypadku tego poprzedniego psalmu, o którym żeśmy tu wspominali, ten chleb pokrzepia ludzkie siły, te fizyczne, ziemskie siły. Eucharystia pokrzepia nasze nadprzyrodzone duchowe siły, abyśmy nie ustali w drodze, tej ziemskiej drodze, która jest pielgrzymką do niebieskiej ojczyzny. Wiemy, że w Starym Testamencie taką zapowiedzią, prefiguracją ziemskiej pielgrzymki do tej niebieskiej ojczyzny była ta wędrówka Izraelitów po pustyni do ziemi obiecanej. W czasie tej wędrówki Bóg posilał swój lud manną z nieba. Psalmista Pański w psalmie 78 użył takiego sformułowania: Bóg spuścił jak deszcz mannę do jedzenia, dał im zboże z nieba, człowiek chleb mocarzy spożywał, żywności zesłał im do syta. Mamy tutaj takie ciekawe określenie manny jako chleb mocarzy.
W przedłużonym hymnie świętego Efrema tam brzmiało inne sformułowanie: chleb aniołów. Czy możemy znaleźć też w tym sformułowaniu chleb mocarzy nawiązanie właśnie do tego, co zapisał święty Efrem w swoim hymnie?
Zazwyczaj egzegeci to sformułowanie lechem abirim, czyli chleb mocarzy, interpretują i tłumaczą jako chleb aniołów. Tutaj owi mocarze są zinterpretowani jako aniołowie. To by szło po linii tłumaczenia Septuaginty, która właśnie tą frazę oddaje sformułowaniem greckim arton angelikon, czyli chleb aniołów. Można by powiedzieć, że to określenie chleb aniołów na Eucharystię bardzo mocno to określenie zakorzeniło się w tradycji Kościoła na określenie Eucharystii jako pokarmu, które daje Chrystus, pokarmu eucharystycznego. Zresztą tutaj święty Augustyn pięknie to określa. Jeżeli mogę przytoczyć ten tekst, brzmi on następująco. Napisano w psalmie: dałeś im chleb z nieba, chleb aniołów spożywał człowiek. Któż jest tym chlebem z nieba, jeśli nie Chrystus? Aby człowiek mógł spożywać chleb aniołów, Pan aniołów stał się człowiekiem. Gdyby to się nie stało, nie mielibyśmy jego ciała, nie spożywalibyśmy chleba z ołtarza.
Bardzo dziękuję księdzu Grzegorzowi za dzisiejszą obecność. Zachęcam naszych radiosłuchaczy do tego, by sięgnąć do tekstu wykładu, bo rzeczywiście jest on bardzo bogaty w różnego rodzaju odniesienia do tekstów pism i proroków. A my, kończąc dzisiejszą audycję, chcemy, by ksiądz profesor zadał pytanie naszym studentom.
Pytanie brzmi następująco. Który z tekstów wyżej omawianych stanowi prefigurację Eucharystii jako uczty?
Jako uczty dziękujemy. Oczywiście odpowiedzi kierujemy na adres gościa niedzielnego i tam ksiądz Zbigniew czuwa. A my wszystkim radiosłuchaczom życzymy dobrego świętowania święta Epifanii, Objawienia Pańskiego, byśmy tak jak owi mędrcy rozpoznali w Chrystusie, w chlebie żywym, tego, który daje nam siebie, który nas karmi sobą, który daje nam siły witalne i siły duchowe do pielgrzymki, już nie po pustyni, ale przez życie, by kiedyś spotkać się wszyscy w niebie. Bóg zapłać, szczęść Boże, księdzu profesorowi.
Szczęść Boże wszystkim, dziękuję za uwagę.
Radiowo-internetowe studium biblijne.